Rozumna lektura Biblii, część 9. Omawiamy Stary Testament i w tej chwili mówimy o prorokach, którzy są strażnikami przymierza. W części poprzedniej, mówiąc o prawie starotestamentowym, mówiliśmy, że jest ono przymierzem, ale przymierzem według analogii do starożytnych przymierzy feudalnych, a więc jest jakiś pan, władca i są jemu podlegli wasalowie i ten suweren władca ze swoim wasalem zawiera przymierze i ono jest uwarunkowane. Z jednej strony gwarantuje przywileje tej stronie słabszej, ale z drugiej strony przymierze wymaga, by strona słabsza wykazywała lojalność, posłuszeństwo wobec swego Pana. I taki jest układ starotestamentowego prawa. I dzisiaj chcemy mówić o prorokach. Prorokach, którzy mają być strażnikami tego przymierza. I oczywiście, jeśli to przymierze zawierane było pomiędzy ludźmi, to wszystko było oczywiste, że władca miał cały aparat swój państwowy, żołnierzy czy inne jakieś służby, urzędników i wtedy ten system państwowy wymuszał tę lojalność i posłuszeństwo, a też i ludność, mieszkańcy wiedzieli, w jaki sposób mają się kontaktować ze swoim panem. Natomiast tutaj, gdy Bóg zawiera przymierze, niewidzialny Bóg, to musi ktoś go reprezentować. I właśnie, gdy mówimy o Piśmie Świętym, o Biblii, gdy mówimy o Bożym Słowie, którym Bóg cały świat stworzył, świat podtrzymuje w egzystencji, Słowo stąpiło na ziemię i świat został zbawiony przez Boga, człowieka, który na Golgocie za nas umarł, wstał z martwych, wstąpił do niebiosa, wlał Ducha Świętego, ma swój Kościół, a więc mamy zupełnie inną rzeczywistość, rzeczywistość duchową. I stąd właśnie musieli być w Starym Testamencie, w tamtych warunkach, gdzie wszystko było osadzone na materialnym podejściu, tym fizycznym, ziemskim podejściu, to musieli być ludzie, którzy by tego suwerena, władcę, Boga, Stwórcę reprezentowali. A więc prorocy są to ludzie słowa. Nie są to przepowiadacze, jak mówiliśmy już wcześniej, przyszłości, ale są to ludzie słowa. Dlatego też musimy się skupić na tej ważnej sprawie. To niewłaściwe rozumienie słowa proroctwo, bo ono się kojarzy z tą pierwszą definicją słownikową, że jest to przepowiadanie tego, co ma nastąpić, nas myli. I musimy wiedzieć, i to jest w konspekcie jasno powiedziane na samym początku, że tak zwane proroctwa mesjanistyczne, czyli zapowiedzi rzeczy przyszłych, rzeczy eschatologicznych, stanowią mniej niż 2% proroctw starotestamentowych. Kochani, chcielibyśmy sobie to uświadomić, że prorocy, a jest to najliczniejsza grupa ksiąg w Biblii. Pamiętajmy, najwięcej materiału Biblia ma właśnie starotestamentowych ksiąg prorockich. Jest ich aż 16. Ale można by było powiedzieć, że jest tylko 16. Dlatego, że proroków można byłoby kilkudziesięciu wyszukać, wymienić, zobaczyć, którzy występują tu i ówdzie. I spośród tych setek proroków, jak nam mówią naukowcy, jedynie 16 zostało wybranych, by przekazać przesłanie od Boga ludowi. Tylko 16. I mamy tak zwanych czterech dużych, wielkich proroków. I to nie chodzi o to, że oni byli wielcy, ten Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel. Nie, tylko ich księgi po prostu są obszerne. I 12 mniejszych, ale znów nie dlatego, że oni byli słabsi, mniejsi, ci pozostali, tylko że ich księgi są małego rozmiaru. I te właśnie księgi powstały w krótkim okresie. I o tym powiemy trochę później, dlaczego tylko te księgi już zostały zapisane, a inne, czy właściwie te proroctwa zostały zapisane, wypowiedziane proroctwa, a czemu inne proroctwa z tych kilkudziesięciu, czy też kilkuset w ogóle się nie pojawiły. A więc musimy się nastawić na to, by w sposób właściwy czytać i wyjaśniać księgi prorocze Starego Testamentu. Dlatego, że będziemy nieraz zagubieni i innych ludzi będziemy niepotrzebnie uczyć rzeczy niewłaściwych, gdy niewłaściwie ocenimy to, czym jest proroctwo. A więc jest to przekazywanie Bożego Słowa, jest to reprezentowanie Boga, który jest suwerenem, Jego woli, ludowi i troska o to, by ten lud spełniał przymierze, jakim został związany ze swoim Bogiem, ze swoim Panem. I właśnie zapowiedzi mesjanistyczne, mówiliśmy, to tylko 2% całej treści ksiąg prorockich. I z tych 2%, podkreślam, z tych 2% mesjanistycznych zapowiedzi, tylko 5% z tych 2 mówi o okresie Nowego Przymierza, a więc o czasach Nowego Testamentu. Więc one były skierowane, te wszystkie wypowiedzi, do ludu starożytnego Izraela. I tylko z tych 2% zapowiedzi przyszłych wydarzeń, 5 z tych 2 dotyczy nas w Nowym Przymierzu, a my tak często, tak dużo bierzemy i się tak związujemy tym wszystkim. Będziemy mówić następnym razem o księgach mądrościowych. To jeszcze tym bardziej wielu ludzi się tak bardzo ściśle wiąże z tym, co mówił Salomon, co jest w księdze Hioba. A tymczasem powinniśmy w sposób właściwy do tego podchodzić, jako ludzie Nowego Przymierza, i brać stąd ogromne, poważne nauki, ale w sposób właściwy. I teraz z tych 5% z tamtych 2 mniej niż 1% dotyczy zapowiedzi rzeczy przyszłych, a więc tych eschatologicznych, tych, których księga Apokalipsy dotyczy. Więc miejmy tę świadomość, zajrzyjmy do konspektu, a to nas wcale w niczym nie zuboży, ale po prostu mocniej nogi nasze staną na gruncie tym, na którym stoimy, a tym gruntem jest Jezus Chrystus. A więc prorocy rzeczywiście zapowiadali przyszłe wydarzenia. Mówili o przyszłości, lecz to była najbliższa przyszłość państwa judejskiego, państwa izraelskiego oraz narodów okolicznych. To nie była nasza przyszłość. Dlatego też jednym z kluczy do zrozumienia ksiąg prorockich jest poznanie wypełnienia się tych proroctw. I są książki na ten temat. Pamiętam w swoim czasie Josh McDowell też po polsku się ukazały jego książki, właśnie gdzie on w swoich wykładach, w tej książce czy książkach wykazywał, co się wykonało z tamtych proroctw, ale w tamtych czasach, dla tamtych ludzi, nie dla nas. I właśnie prorocy jako rzecznicy Boga, to jest dobre słowo, rzecznik Boga, przedstawiciel Boga. Oni przemawiali w imieniu Boga do ludzi im współczesnych, nie do nas, nie do ciebie i do mnie. Podobnie jak Paweł apostoł też nie pisał do mnie i do ciebie. On pisał do konkretnych ludzi w konkretnych zborach. I to jest siłą Biblii, że Duch Święty tamte przekazy przenosi i adaptuje do naszych warunków. Ale żeby mocno stać na Chrystusie dzisiaj, to musimy rozumieć właśnie też i tę zależność. I właśnie ta ustna natura, gdy przekazywano słowo ustnie do tamtych ludzi, nam sprawia trudność dzisiaj ze zrozumieniem tego wszystkiego. Na przykład, spośród setek proroków w tamtym czasie tylko 16 zostało powołanych, aby ich wypowiedzi zebrano w formie ksiąg. Tylko 16. I na przykład niewiele wiemy o Eliaszu, Elizeuszu, mimo że tak bardzo ważną rolę odegrali, ale wiele wiemy o tym, co powiedzieli. Bo nieważna była biografia wspaniałych ludzi, a Eliasz i Elizeusz do nich należą, tylko ważne było to, co oni powiedzieli, bo byli rzecznikami Boga, ludźmi słowa, a nie tylko ludźmi, którzy mieli się popisać na tej ziemi i być, tak powiem współcześnie, celebrytami bożymi. I stąd te ich różne wypowiedzi, dłuższe, krótsze, i widzimy, są różni prorocy wymienieni, których nie spisano, na przykład Natan, Hulda, a też i ci, którzy są wymienieni, ich wypowiedzi krótkie. One są zbiorami ich wypowiedzi, ale zbiorami, które nie zawsze były i są przedstawione i spisane w swojej pierwotnej kolejności chronologicznej. Nie ma żadnych wskazówek, gdzie się one zaczynają, gdzie kończą. A więc jest to zbiór luźnych, właśnie podkreślam, luźnych wypowiedzi. A też warto wiedzieć, że większość tych wypowiedzi proroków ma formę poezji. Szkoda, że nasze Biblie nie mają układu poetyckiego. Czasami niektóre Biblie mają ten układ poetycki, to jest widoczne w księgach Hioba czy Salomonowych, w psalmach. Ale też nie za bardzo, powinno być bardziej. Ja widziałem wydania angielskie, gdzie rzeczywiście zachowano tę formułę poezji. Tylko ze względów chyba objętościowych, żeby Biblie nie były olbrzymie, gdy chodzi o grubość, chyba to nie stosowano, bo wiemy, że poezja wymaga więcej miejsca. Ale właśnie to było też i poezja w tych wypowiedziach. I teraz sprawia trudność, abyśmy traktowali te wypowiedzi nie jako słowo dogmatyczne, lecz jako przekaz jakiejś myśli wyrażonej w formie poezji. Również i sprawa historyczna, ten dystans historyczny. Po prostu my odczytujemy słowa danego proroka jakby z drugiej ręki. Ktoś to słyszał, ktoś to zasłyszał, powtarzano mu przez pokolenia i to później spisano. Przecież nie od razu spisywano. Jeremiasz tak, miał Barucha i spisywał, ale inni tego nie mieli, nie robili. I stąd one są spisane, podobnie jak przypowieści Jezusa, spisane były później już. I to jest ta trudność, abyśmy wiedzieli, że to w tamtym czasie powstawało, w konkretnych warunkach do konkretnych ludzi i my nie zawsze wiemy, jakie to były warunki i też o co chodziło dokładnie, gdy chodzi o jasność, o zrozumienie przez tamtych słuchaczy tej treści. My musimy się tego wszystkiego domyślać i właśnie na tym polega ta trudność naszego rozumnego czytania Pisma Świętego. I teraz, gdy prorok pełni swoją funkcję, to on był przede wszystkim człowiekiem, pośrednikiem przymierza, który nawoływał lud, by przestrzegali warunków przymierza. I to właśnie nawoływanie jest określone poprzez często używane słowo przekleństwo czy błogosławieństwo, a więc korzyści i też brak tych korzyści. Wyraz przekleństwo należy rozumieć jako brak korzyści, brak błogosławieństwa, a nie przekleństwo, że Bóg kogoś przeklął, aby się zwijał w bólu i nigdy więcej się nie podniósł. Nie. Ten wyraz przekleństwo my źle też rozumiemy. Po prostu wyraz przekleństwo oznacza pozbawienie się korzyści, jakie daje nam posłuszeństwo słowu Boga, a też trwanie w Jego przymierzu. I to właśnie jest rola proroków, dla których wzorcem był Mojżesz. On był pośrednikiem Boga. On ludowi na bieżąco, gdy żyli ze sobą przez 40 lat w warunkach pustynnych, przekazywał, czego Bóg od nich oczekuje w konkretnych sytuacjach ich życiowych. Często też kierowali ostrzeżenie, często kierowali jakieś zachęty, ogłaszali błogosławieństwa zbiorowe, jak życie, zdrowie, powodzenie itd., kary zbiorowe, jak śmierć, choroba, susza, nieurodzaj itd. A więc przekleństwo to jest brak błogosławieństwa. To sobie zapamiętajmy, kochani. Dlatego też Gdy patrzymy na poszczególne wypowiedzi, to zauważamy, że w grupach wypowiedzi prorockich, jak u Amosa czy u Ozeasza, się pojawiają jakieś podobne przesłania. A więc gdy chodzi o błogosławieństwo, gdy chodzi o kary, o przekleństwo. I powinniśmy rozumieć to wszystko bardziej w formie metaforycznej, niedosłownie. A więc przekleństwo to nie jest coś jak jakaś klątwa, która nas już związuje, paraliżuje i co byś nie zrobił, to będziesz w tym tkwił. Nie. To jest tylko określenie, jakie są skutki niewykonania przymierza. I one zawsze mają charakter zbiorowy. Zauważmy, to jest również ważna rzecz, niektórzy potem błądzą i zmuszają zbory poszczególnych ludzi do postępowania tak, jak Izrael w całości miał postępować. Teraz nie chcę podawać przykładów rozmaitych, ale musiałem się nieraz z tym zmierzyć, prostować ludzi zastraszonych, pocieszyć i powiedzieć, żeby się nie bali tych wszystkich gróźb. Dlatego, że ktoś nieopatrznie wziął sobie Księgę Starego Testamentu, coś, co było skierowane jako groźba do narodu w tamtych warunkach, a to potem przypisał do poszczególnych ludzi w danym zborze. No i ci ludzie się nie mogli połapać w tym wszystkim, bo to było po prostu niechrystusowe postępowanie. Chrystus grzech każdego z nas wziął na siebie. Zbawienie w Nowym Testamencie jest zbawieniem indywidualnym, nie masowym, grupowym. Tamci z kolei uważali, że całe narody będą zbawione, całe miasta będą zbawione i robili błędy, pomyłki. Dlatego, że to ludzie mają być zbawieni, a wtedy też będą zbawione poszczególne domy, dzielnice, ale też nie wszyscy, bo zbawienie, podobnie jak i uzdrowienie, nie jest dla wszystkich. I nie wszyscy muszą być zbawieni, nie wszyscy muszą być uzdrowieni. To są rzeczy zależne od wielu innych czynników, a najważniejsze jest to, by być w Chrystusie Jezusie. Dlatego też większość wypowiedzi prorockich w 8, 7, na początku 6 wieku przed Chrystusem to są przekleństwa. Pomyślcie sobie, przez 3 wieki prorocy głównie głosili przekleństwo. Dlaczego? Dlatego, że miało nadejść zniszczenie najpierw Królestwa Południowego, gdy chodzi o Izrael, naród izraelski, a potem za 1,5 wieku Królestwo Północne miało ponieść klęskę, zniszczenie i w końcu popaść w niewolę, zależność, mówię, w końcu w czasach Chrystusa już Cesarstwa Rzymskiego. I stąd tam są cały czas przekleństwa, czyli ogłaszanie, co grozi ludowi, gdy złamie warunki przymierza. Dlatego też trzeba wziąć taki sobie prosty wzorzec na czytanie proroctw. One są bardzo proste. Najpierw następuje rozpoznanie grzechu Izraela albo ujawnianie miłości Boga wobec jego ludu. Więc najpierw grzech jest objawiany, a też to, że Bóg ich mimo wszystko kocha. A potem jest zapowiedź przekleństwa, czyli braku błogosławieństwa, albo też błogosławieństwa, w zależności od okoliczności. Czy ci ludzie żyją zgodnie z przymierzem, czy też je przekraczają, łamią. I odwołuję się teraz do konspektu. Zachęcam, abyśmy tam zobaczyli. Są różne szczegóły podane. Teraz patrzę na stronę 3. I warto byłoby się tym zająć i sobie przyswoić te poszczególne twierdzenia, jakie tutaj są, gdy chodzi o Jeremiasza. Przykład też z jego księgi, ale ja pójdę dalej. A więc prorocy byli bardziej ambasadorami niebiańskiego dworu. Niebiański dwór. Oni są ambasadorami i ogłaszają wolę boskiego suwerena jego ludowi. I stąd oni nie mówili czegoś nowego. Myślelibyśmy, że proroctwo nam powie coś nowego. Nie. Oni powtarzali to, co już było wcześniej w księgach mojżeszowych. To, o czym Mojżesz mówił. To, o czym mówił Jozue. Tylko pod natchnieniem aktualnie przekazywali te wszystkie ostrzeżenia, obietnice, przekleństwa, błogosławieństwa, przedłużali tamtą wieść z czasów Mojżesza, za dni swego pokolenia przedłużali cały czas, aby na bieżąco lud był informowany na bieżąco, co u króla, co u suwerena, co na dworze niebiańskim, co u Boga Jahwe dzisiaj jest, jak się on czuje, jak on odczuwa i czego on oczekuje od swojego ludu, gdy patrzy na ich życie. A więc jest to aktualne przesłanie. Dzisiaj tę rolę pełni Duch Święty. On używa przede wszystkim Bożego Słowa do każdego z nas. Dopiero później używa innych chrześcijan, jak kaznodziejów, ewangelistów. Ale przede wszystkim Duch Święty przemawia do każdego z nas przez swoje Słowo. Dlatego też nie potrzebujemy proroków, nie potrzebujemy substytutu Ducha Świętego, taki jaki był kiedyś w Starym Testamencie. Prorocy byli substytutem Ducha Świętego w Nowym Przymierzu. Zrozummy to. Dlatego nie gońmy tam i ówdzie, szukajmy ludzi, nie ściągajmy ludzi, aby nam coś powiedzieli. My to mamy wiedzieć osobiście od Ducha Świętego. A bracia i siostry, gdy przyjeżdżają i cokolwiek nam przekazują, to jest w formie zbudowania. Dzielimy się wzajemnie tym, co Duch Święty nam przekazuje. A więc nikt z ludzi nie może dzisiaj nam oznajmiać, co Bóg o nas myśli. Nieraz takie, widzę, apele się pojawiają tu i ówdzie, teraz myślę o internecie. I wtedy jest takie gromienie kaznodziejów, że pastorzy nie gromią, nie głoszą grzechu. Nie gromią grzechu, nie głoszą grzechu. Ja nieraz widziałem, też ja nieraz to robiłem w przeszłości oczywiście, ale potem zmądrzałem, też widzę, jak kaznodzieje dzisiaj gromią i wymieniają różne grzechy, wyliczają grzechy. Czasami widziałem u ludzi przerażenie, najczęściej widziałem zdziwienie, a również i nudę. Bo on wymyślał, szukał, robił wiwisekcję w człowieku. Przecież od tego jest Duch Święty. My głosimy dobrą nowinę, głosimy Chrystusa, a Duch Święty przekonuje w tym czasie ludzi o grzechu, bo konfrontowani z dobrem, z Bożą miłością, tym bardziej się właśnie oni nakłonią do tego, by autorefleksją zastanowić się, dlaczego ja nie mam tego dostępu do tej miłości. Ja pamiętam moje nawrócenie i ono dla mnie jest takim wzorcem, że gdy głoszono, że Chrystus za mnie umarł, gdy nie proszono, bym ja za to podziękował, ja w swojej hardości niechcący powiedziałem, nie prosiłem się o to, by za mnie umierał i skonfrontowany z tą Bożą miłością, bo w tym czasie Duch Święty do mego lewego ucha przyniósł wiadomość, bo tak cię umiłował, spowodował, że poczułem się jak najgorszy, najwstrętniejszy, najobrzydliwszy grzesznik. Kaznodzieja nie wymieniał wtedy żadnych grzechów. On raptem mówił pół godziny, a to był Amerykanin, pół godziny mówił tłumacz, a więc w pół godziny Duch Święty mnie, świętego człowieka, bo syna pastora kaznodziei, który, jak mówiłem już nieraz, się chlubiłem przed Bogiem, słuchając, że ja jestem grzesznikiem, nawet dziewczyny nie pocałowałem i nie pocałuję, aż dopiero tę, którą się ożenię. Takie miałem zobowiązania, a więc ja byłem dumny z siebie. I mnie przekonał, ale nie to, że mi jakieś grzechy wymyślali. Nie. Po prostu powiedzieli, Chrystus cię umiłował, za ciebie umarł i ty mu podziękuj. I to spowodowało konfrontację we mnie, ale Duch Święty to wytworzył. Dlatego też chcielibyśmy nie wchodzić w buty proroków Starego Testamentu i w szczegółach ludziom ładować, jakie oni mają grzechy, wymieniać i na nich się pastwić. Ostrzegam, kochani, ostrzegam. Głośmy dobrą nowinę, ale z przesłania Starego Testamentu, z proroków, uczmy się właśnie tego, co jest istotne, co nam jest potrzebne, a o tym właśnie w tej chwili mówimy. I stąd, gdy patrzymy na poszczególnych proroków, teraz patrzę do konspektu na Ozeasza, to mimo, że on nie cytuje dekalogu dokładnie, to jednak w swoim krótkim proroctwie przywołuje aż 5 przykazań przy pomocy różnych jednowyrazowych określeń. Podobnie Pan Jezus, Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, też przywołuje przykazania, mimo że ich pokoleni nie wymienia, nawet nie nazywa. I teraz taki Izraelita, słuchając właśnie Ozeasza, czy też później Jezusa, gdy mówi o jakimś przykazaniu, mówi o jego łamaniu, nagle Izraelita się w refleksji, w autorefleksji pyta, no tak, to w tym, a jeszcze są pozostałe 5. A więc człowiek słuchając ma być pobudzony do myślenia, do reakcji, do zmiany. Więc nie prorok ma go łamać, tylko słowo głoszone ma łamać. A pamiętajmy, że Stary Testament, przesłanie ksiąg starotestamentowych i Bożego Zakonu miało zasadę miłości Boga i bliźniego oraz 10 przykazań. I też pamiętajmy, że Boża miłość w Starym Testamencie równoważyła Boże wymagania. W Chrystusie Jezusie mamy tylko Bożą miłość, żadnych wymagań. Jedno jedyne wymaganie – uwierz. Kto uwierzy, będzie zbawiony. Nie ma innych wymagań. Owszem, później są pewne nasze strony. My się mobilizujemy w to czy w tamto, ale to są już nasze refleksje na ten temat. Gdyśmy uwierzyli, gdyśmy komuś zawierzyli i chcemy mu się podobać. Wtedy mamy wymagania, ale już sami z siebie je produkujemy i się w nich trzymamy. Nie ma żadnych wymagań. Ja już nieraz mówiłem, nawet to określenie musicie się na nowo narodzić, nie mówi, że ja się muszę narodzić, tylko mówi, jeśli chcesz wejść przez drzwi, musisz mieć klucz. To jest tylko warunek. Ja jestem drzwiami dla owiec. Kto wejdzie i wyjdzie, pastwisko znajdzie. I pytanie owieczki, panie, a jak klamkę nacisnąć? Kto wierzy we mnie? I to jest całe wymaganie. A więc już w zakonie były początki tego, co później głosili prorocy. Nawet pojęcie Mesjasza. To nie prorocy je wymyślili. To już w zakonie się pojawiło. Dlatego też później Jezus mówi, że i w zakonie Mojżesza, i u proroków, i w psalmach o mnie jest powiedziane. Ale ono się pojawiło już w zakonie. I stąd, kochani, gdy się bierzemy za księgi prorockie, to musimy mieć przeświadczenie, że to, co czytamy w tych księgach, to nie jest od razu dla nas jasne. Bo ktoś uważa, że jeśli Bóg napisał Biblię dla nas, czyli dla wszystkich wierzących, to na pewno wszystko zrozumiemy już po pierwszym czytaniu. Bo mamy Ducha Świętego i On nam wszystko od razu wyjaśni. To nie jest do końca słuszne. Czasem jakiś werset, jakieś zdanie, jakiś wyraz z Biblii, wyrwany z kontekstu w danej sytuacji naszej życiowej, nagle nas przeszyje na wylot i da nam jakąś zachętę, pobudzi nas do modlitwy i do jakiejś nadziei. Ale to nie znaczy, że ten prorok do nas mówił na naszą sytuację konkretną. Po prostu Duch Święty wykorzystał dane sformułowanie z psalmu, z jakiegoś proroctwa. Ale jeśli chcemy na ten temat głosić ludziom, to musimy teraz usiąść sobie i całą księgę przeczytać. Zapoznać się z prorokiem, do kogo on głosił, w jakich okolicznościach. Co ten werset w kontekście innych wersetów oznacza, w kontekście całego rozdziału, całego proroctwa. I dopiero wtedy powiedzieć, i właśnie to słowo przemówiło do mnie, ale to było coś wyjątkowego, coś jednostkowego tylko dla mnie. I dla innego to nie musi tak przemówić. Nie. To jest tylko nasze świadectwo. Do kogoś innego przemówi albo to samo, albo coś innego w inny sposób. A więc zawsze jest to oryginalne przemawianie Ducha Świętego do każdego z nas na podstawie tego samego słowa, tych samych myśli, tych samych wyrazów. I stąd Boże myśli to nie są nasze myśli. I my musimy się przyłożyć, aby to wszystko poznać i zrozumieć. Dlatego też się nieraz odwołujemy, że potrzebne są słowniki biblijne, potrzebne są podręczniki biblijne, komentarze. Jeśli chcemy coś później wykładać, to musimy to dokładnie zrozumieć. Powiedzmy, że ktoś tam gdzieś na Alasce po polsku powie do wszystkich i wziąć nogi za pas. To mi się przypomniało i zwiałem momentalnie i uratowałem moje życie, gdy chciał mnie tam ktoś dopaść. I siedzi taki właśnie mieszkaniec Alaski, myśli, no i grizzly właśnie chciał do mnie, czy jakiś tam niedźwiedź polarny, to jego. I ja też bym tak chciał, ale co znaczy, że on wziął nogi za pas? Co to jest za polski specjalny sposób jakiejś szybkiej ucieczki? No i gdyby tak wziął dosłownie to wszystko, to wiecie, chyba by nogi jak włożył za pas, to by go chyba niedźwiedź miał już od razu na talerzu. Ale jeśli on się dowie, że w Polsce to wyrażenie jest idiomem, podobnie jak Amerykanie mają swoje idiomy, to wtedy to oznacza zerwać się biegiem, uciec jak najszybciej. No więc to jest takie prostackie trochę, proste, ale no chciałem przybliżyć, żebyśmy po prostu wiedzieli, że musi być szerszy zasięg, epoka, węższy zasięg, czyli kontekst danej wypowiedzi, abyśmy po prostu rozumieli, że to wszystko jest uwarunkowane historycznie przekazem do konkretnych ludzi przez konkretnego człowieka, gdy Bóg tamtych ludzi wtedy prowadził. Też trzeba wiedzieć, że nie mamy żadnych ksiąg prorockich z czasów Abrahama. A przydałoby się, prawda? Mamy tyle z życia Abrahama, a żadnych ksiąg prorockich. Z czasów Jozuego, z czasów Dawida, a przecież byli tam też prorocy. Czyż Bóg nie przemawiał? Przemawiał. Są na ten temat informacje. Ale to nie jest potrzebne, nie było potrzebne ludowi Bożemu. Dopiero ten okres około 300 lat, poczynając od Amosa, a kończąc na Malachiaszu, dopiero te wypowiedzi zostały spisane i są w Biblii. A więc Biblia nie ma wszystkiego, co prorocy w narodzie izraelskim głosili, tylko to, co było potrzebne narodowi. Więc też wiedzmy, że Bóg dał ludowi swojemu takie proroctwa, jakie uznał za słuszne, stosowne dać i wtedy dać, gdy to było potrzebne. I tu odsyłam do konspektu na stronie 5. To jest opisane, dlaczego tak było, jakie były to czasy, czym się one charakteryzowały. A ja teraz po prostu chcę przejść troszkę dalej. Dobrze byłoby nauczyć się również wyodrębniać poszczególne wypowiedzi prorockie i się nauczyć myśleć proroctwami. A więc one nie były spisane ciurkiem. To były poszczególne wypowiedzi ułożone później w formie księgi. Dlatego trzeba umieć na to wszystko patrzeć. Również trzeba spojrzeć, że były różne formy wypowiedzi prorockiej. A więc oni nie mówili jednakowo, ale taki jest tutaj w konspekcie pojęcie jak proces. Na przykład przedstawiali swoją wypowiedź w formie procesu. Proces sądowy. To jest forma literacka. Jest oskarżyciel, jest oskarżony Izrael, Bóg oskarżyciel. Odbywa się sąd, jest wytoczony proces i właśnie Księga Ozeasza używa takiej formuły, Izajasz ma taką formułę i to trzeba rozumieć. Podobnie biada, gdy używali słowa biada, aby przekazać informacje o katastrofie lub o jakiejś śmierci. Więc też trzeba wiedzieć, czego dotyczył ten wyraz biada. Dotyczyło ich sytuacji ówczesnej, a my z kolei nie przejmujmy się, że to biada dotyczy również i nas dzisiaj. W pewnym sensie alegorycznym, jakimś przykładzie, tak, ale nie w dosłownym. Podobnie też były proroctwa o zbawieniu, czyli obietnica. A więc coś, co w przyszłości miało przynieść błogosławieństwo w wyniku jakiejś radykalnej zmiany, poprawy, przyniesie błogosławieństwo. A więc obietnica, której bazą jest przymierze, lojalność, posłuszeństwo tych, którzy mają się trzymać warunków przymierza i wtedy są błogosławieństwa jako obietnice. Również prorocy byli jako poeci. Pamiętajmy, żeśmy o tym mówili, a do tego jeszcze przejdziemy w następnym wykładzie ostatnim, że poezja w tamtych czasach była bardzo wysoko cenionym sposobem ekspresji. Epopeje narodowe, kluczowe zapisy historyczne, religijne, one były przedstawione w formie poezji. Dlaczego? My dzisiaj poezję, powiem tak, lekceważymy, bo wolimy coś konkretnego. Ale my dzisiaj mamy dostęp do tekstu drukowanego w różnej postaci, umiemy czytać, mamy to dosłownie na wyciągnięcie ręki. Natomiast tam tego nie było. Nie umieli czytać, tylko słuchali. A więc jeżeli mieli zapamiętać słowo słyszane, to poezja właśnie ułatwiała zapamiętanie. I to jest powód, że ten rytm, równowaga, struktura tego przekazu w formie poezji sprawiała, że ten regularny, uporządkowany przekaz łatwiej zapadał w pamięć niż proza. A też i w Izraelu starożytnym poezję ceniono jako dobry sposób uczenia się. I Bóg przemawiał dlatego przez proroków również w formie poezji i tam jest dosyć znaczna ilość poezji. A poezja z kolei ma różnego rodzaju uwarunkowania i teraz odsyłam do konspektu. Takie uwarunkowanie jak paralelizm synonimiczny, paralelizm antytetyczny, paralelizm syntetyczny. I spójrzmy do konspektu i zobaczymy, co to znaczy, a wtedy nie będziemy dosłownie brać wszystkich zdań prorockich, tylko będziemy rozumieć, że jest to pewna myśl wyrażona w takiej formule, w takiej formie jak poezja, a też i w takim rodzaju jak, powiedzmy, paralelizm syntetyczny. Ale to już oczywiście dla tych, którzy by chcieli dogmatyzować jakieś miejsca Starego Testamentu, to wtedy niechaj na to uwagę zwrócą, czy jest to zasadne, co oni potem twierdzą na podstawie danego wersetu. I stąd zadaniem egzegezy, gdy czytamy księgi prorockie, jest umiejscowić. Umiejscowić księgę prorocką w kontekście historycznym, by zrozumieć, co Bóg mówił wtedy przez swoich posłańców, przez proroków do Izraela. To jest egzegeza. Umiejscowić w kontekście historycznym. Ale potem jest i hermeneutyka, czyli objaśnienie, aby zrozumieć, co zostało powiedziane. W tych innych czasach, zupełnie innych ludziom w Starym Testamencie, co zostało powiedziane. Podobnie jak żeśmy to mówili o objaśnianiu listów apostolskich, to w dużej mierze tamte uwagi tyczyć się będą i ksiąg prorockich. Bo nasza sytuacja, podobnie jak w listach apostolskich, a tym bardziej chodzi o księgi prorockie, się diametralnie różni od tamtej sytuacji. A więc tamto przesłanie, gdy chodzi o przymierze, dotyczy tamtego ludu i tamtego przymierza. Przymierza w konwencji feudalnej. Nowe przymierze to nie jest konwencja feudalna. Chrystus wstąpił między nas nie jako feudał, wstąpił jako poddany, jako człowiek, jako niewolnik. A więc to trzeba zrozumieć. Dalej, gdy tam była zapowiedź jakiejś rzeczy przyszłych, to dla nas to już jest daleka przeszłość. To nie jest nasza przyszłość. Mamy różne wydarzenia w tamtych księgach, gdy się proroctwa wypełniały w ciągu kilku albo kilkudziesięciu lat od chwili wypowiedzenia. A więc my musimy traktować jako rzeczy już spełnione. Dlatego, że w Biblii działanie Boga w danym momencie, w danej historii czasowej jest zawsze ukazywane w świetle Jego planu, zamiaru dla całej historii ludzkości. Dlatego też w księgach prorockich mogą się znaleźć fakty, które dotyczą rzeczywiście czasów ostatecznych, jak Joel o tym mówi, Sofoniasz czy Zachariasz. Ale nie wolno tych zapowiedzi łączyć z tymi, które dotyczyły tylko wydarzeń w krótszym okresie, czyli lat kilkudziesięciu. Też na koniec warto byłoby uwagę zwrócić na pewne korelacje między tekstem starotestamentowym a nowotestamentowym, a to jest spowodowane tym, że Duch Święty, mimo tych wszystkich zastrzeżeń, gdy chodzi o kontekst historyczny, jednak sprawił, że Nowy Testament ma pewne przeniesienie tekstów starotestamentowych z nowym znaczeniem, z innym znaczeniem. I tutaj w konspekcie już na samym końcu, bo na stronie 10, właśnie napotykamy taką uwagę, że apostoł Paweł pozwolił sobie, a właściwie Duch Święty spowodował, że dwa opowiadania dotyczące Mojżesza i Izraelitów na pustyni, a tu chodzi o wodę, która wypływała ze skały, i to się zdarzyło dwukrotnie w Refidim i w Kadesz, że właśnie to wydarzenie dla nich było wydarzeniem rzeczywistym. I Paweł porównuje tamto przeżycie Izraelitów do spotkania z Chrystusem. Więc tam nie było. Mojżesz nie widział Chrystusa, Izrael nie widział Chrystusa, skała nie była Chrystusem. Ale Paweł pisze, że wszyscy pili ten sam napój duchowy, pili z duchowej skały, która za nimi szła, towarzyszyła im, to był Chrystus. I tutaj Paweł nadał tej skale nowe znaczenie, niejako alegoryczne, chociaż to nie jest alegoria, ale w pewnym sensie tak. Bo Chrystus nie jest skałą, ale w sensie duchowym jest skałą. I tu raczej by trzeba było wprowadzić pojęcie sensus plenior, czyli znaczenie pełniejsze. A więc Chrystus, który im wtedy towarzyszył, a przecież Bóg Trójjedyny, to jest i Ojciec, i Syn, i Duch Święty w jednej osobie. A więc tutaj nie możemy tak rozdzielać, to był Bóg Jahwe, a Jezus w ogóle jeszcze nie był poczęty. Trzeba to rozumieć w sposób duchowy. I właśnie w tej konwencji duchowej tu widzimy analogię. Ta skała była dla nich tym, czym dla nas jest Chrystus. A więc język metaforyczny. Jako alegoria do własnego przeżywania nas, Chrystusa, powiedzmy, podczas Wieczerzy Pańskiej. A więc to jest coś takiego niespotykanego, nowego. Tego nie wolno nam robić. To mógł zrobić Duch Święty i zrobił przez Pawła apostoła. On go natchnął, nim pokierował. To niezwykłe wydarzenie, poprzez to przenośne wyrażenie, że skała im towarzyszyła, zostało nam przypisane niejakoś w sensie duchowym. Ale my dzisiaj, ludzie ducha, a nie litery, lecz ludzie i litery, i ducha, tak trzeba powiedzieć właściwie, to nie jest zaprzeczenie, lecz dopełnienie, w tym sensie pełniejszym, my wiemy, o co chodzi. Tamto przeżycie było dokładne, dosłowne, pili wodę i wypłynęła ze skały, podobnie jak tamta żona tego proroka, który zmarł za czasów Elizeusza, skarżyła się, że musi iść w niewolę, bo jest zadłużona. Gdy Bóg im właśnie te bańki puste napełniał z tej jednej bańki pełnej oliwy, to była konkretna oliwa. Ale my możemy dzisiaj wziąć, kaznodzieje biorą, że też i Duch Święty jest jako symbol oliwa, Duch Święty dzisiaj i tak dalej. Ale to już my bierzemy z tym, że musimy wiedzieć, że tam była prawdziwa oliwa, jak tutaj była prawdziwa woda z prawdziwej skały. Z tym, że to apostoł Paweł użył i to jest w Piśmie Świętym, a my nie możemy teraz naszych takich wyobrażeń i innych takich rzeczy uduchawiać, alegoryzować i potem tworzyć nasze listy apostolskie. Nie, nie, one zostały już zamknięte. A więc my nie jesteśmy natchnionymi pisarzami. Jesteśmy jedynie oświeconymi czytelnikami. Kochani, powtarzam to. Nikt z nas nie jest natchnionym pisarzem Pisma Świętego. Każdy z nas jest natchnionym czytelnikiem Pisma Świętego. I właśnie Duch Święty nam daje oświecenie, byśmy zrozumieli to, co napisali autorzy Pisma Świętego. I na koniec chcę podkreślić coś, co jest bardzo ważne. W konspekcie jest powiedziane ortodoksja i ortopraksja. A więc prawowierność, ale też i właściwe postępowanie. Ortodoksja to jest prawidłowa wiara. Ortopraksja to jest właściwe postępowanie i czyny zgodne z ortodoksją, czyli czyny, które dają świadectwo wiary. I właśnie Bóg przez swoich proroków, przez swoich rzeczników, ludzi słowa, nawoływał swój lud do równowagi. W ramach tego przymierza do równowagi pomiędzy właściwą wiarą i właściwym postępowaniem. Nowy Testament też nas do tego zachęca, z tym, że my mamy już lepsze możliwości, bo Chrystus się na ziemi znalazł, bo w nas włożył zdolność pojmowania Boga przez nowe narodzenie, wlał w nas Ducha Świętego. My dzisiaj mamy zupełnie inną kondycję duchową niż tamci ludzie w starożytnym Izraelu. Ale tak samo jak i oni, i my, musimy mieć równowagę między właściwą wiarą i właściwym postępowaniem. Dlatego też i apostoł Paweł, faryzeusz, pisze w jednym z listów: nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim byli pouczeni, bo prawda jest w Jezusie. I dalej on pisze o naszym postępowaniu, 4 rozdział, 20 wiersz, i niżej, 22 wiersz, 23, on tam właśnie pisze o konkretnym postępowaniu, gdy chodzi o gniew, o prawdę, przebaczanie, serdeczność i tak dalej. A więc Bóg od nas oczekuje dzisiaj tego samego, czego oczekiwał od starożytnych Izraelitów. Tamte księgi pomagają nam przypominać sobie, że Bóg jest konsekwentny w przestrzeganiu wypełniania przymierza. On jest gwarantem tego przymierza i nic nie zmieni go, ale my musimy z kolei nauczyć się przestrzegania tego przymierza. I ludzie, którzy się trzymają zasad nowego przymierza miłości Boga i bliźniego, też i zrozumieją, co to jest odziedziczyć pełnię błogosławieństw. Co to znaczy, że nieposłuszni utracą oczekujące ich wieczne dobro. I dlatego też i Malachiasz, kończąc Stary Testament, można powiedzieć, ma taki werset ostatni: i zwróci serca ojców ku synom, serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. I tam właśnie w tych kontekście w tego wersetu jest mowa o Eliaszu, że przyjdzie właśnie ktoś w duchu Eliasza i nawróci, spowoduje to. I zapowiedział właśnie ktoś, Jan Chrzciciel, że nastąpią nowe czasy. Wskazał na Baranka Bożego, który utorował nową drogę, a właściwie który stał się nową drogą. I dzisiaj my z tej pozycji spoglądamy na Stary Testament, na zakon, na księgi prorockie, a następne nasze rozważania będą już tylko dwa. Księgi mądrościowe, bardzo ciekawe, tam są sprawy i zagadnienia, oraz psalmy, pieśni, modlitwy starożytnego Izraela. Niechaj Pan Jezus nas błogosławi.